Mikołaj Kopernik, pielgrzymka do gwiazd. To tytuł naszej audycji, to tytuł wystawy stworzonej przez Akademię Kopernikańską. Malwina Szymańska, zapraszam bardzo gorąco. W podróż do gwiazd? Zapewniam, że nie tylko. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dzieciństwie Mikołaja Kopernika. Co o tym wiemy, panie profesorze? Co wiemy o dzieciństwie Mikołaja Kopernika? Nie wiem, czy o tym dużo się mówi. Mówimy więcej o tym najważniejszym jego dziele, o tym, jak zrewolucjonizował nasze myślenie o Słońcu i o Ziemi. Natomiast o samym dzieciństwie chyba tak często nie rozmyślamy.
Ja się zastanawiałem długo, jak ten temat ująć. Marek Sarna. Jestem profesorem w Centrum Astronomicznym imienia Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, a oprócz tego, zaufania kolegów astronomów, jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Pierwszy punkt jest taki, że ja jestem bardzo związany z Toruniem, co prawda nie miejscem zamieszkania, ale rodzinnie, i do tego Torunia przyjeżdżałem właściwie od początku jako niemowlę, a potem dziecko, a potem młodzieniec, a potem student i tak dalej. Także ja zacząłem sobie wyobrażać, jak mógł wyglądać Toruń Kopernika. Mamy tutaj piękną ilustrację. Co zostało? Czy co jest obecnie jeszcze, co można sobie wyobrazić, gdzie on tam, że tak powiem, się obijał po tym Toruniu? No to oczywiście są kościoły, tak? Tam, gdzie brał chrzest, czyli Kościół Świętych Janów, Katedra Świętych Janów, jest Najświętszej Maryi Panny Kościół, to jest na Starym Mieście, a na Nowym Mieście Świętego Jakuba. Teraz, zachowały się też kamienice. Co prawda, tutaj są drobne rozbieżności, bo mówi, Muzeum Kopernika jest na ulicy Kopernika, ale to była dawniej ulica Świętej Anny. Natomiast niektórzy twierdzą, że on się nie urodził właśnie w tej kamienicy na ulicy Świętej Anny, tylko na rynku staromiejskim w Atzenrodowie mieli kamienicę. Także część budynków w takim wystroju gotyckim jest. Tutaj mógłbym zareklamować kamienicę Narabiańskiej, która jest kamienicą gotycką, z piękną fasadą, gdzie się mieści zakład naszego Centrum Astronomicznego. Także wyobrażając sobie, gdzie Kopernik bywał, mury miejskie, tak? To jest następna rzecz. One się zachowały do tej pory, pewne baszty, i to głównie od strony Wisły można oglądać, ale również zachowały się od strony przy Krzywej Wieży. Z tamtej strony, bo Krzywa Wieża w Toruńska też spełniała rolę fortyfikacyjną. To jeszcze nie wszystko. No jak takim małym chłopcem był, no to przecież tak. Był oczywiście port na Wiśle, tak, gdzie barki przybijały, no bo rodzina Kopernika w Atzenrode, no to byli kupcy, którzy wozili różne towary Wisłą z Krakowa i dalej do Gdańska. Także, ale wątpliwe jest, żeby na przykład młody Kopernik latał nad Wisłę i się kąpał, bo to było zbyt niebezpieczne. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz, coś, co się nazywa Kaszownik. O, Kaszownik. Kaszownik jest to takie jeziorko, praktycznie rzecz biorąc, w samym centrum Torunia, jeszcze kiedy był Zamek Krzyżacki, to musiała być fosa i woda w tej fosie. To jest jeziorko utworzone sztucznie właśnie w XV wieku przez krzyżaków, do której była doprowadzona sztucznym kanałem woda z rzeczki takiej Struga Toruńska. I ta woda potem wpłynęła do fosy Zamku Krzyżackiego, ale również do fosy miejskiej, bo przecież były mury obronne wtedy. Wtedy się toczyła wojna z zakonem krzyżackim. Także to nie były takie czasy zupełnie sobie spokojne, ale mogę sobie wyobrazić, że Kopernik mógł tam latać ze swoim bratem Andrzejem i się kąpać w tym jeziorku. Także to, jeżeli chodzi o to otoczenie. Natomiast druga rzecz to jest jego rodzinne koneksje, prawda? Tak więc wiemy, kiedy się urodził i to daty dziennej, czyli 19 lutego 1473 roku. I to jest również ważna data dla Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, bo to towarzystwo, nasze towarzystwo powstało, przepraszam, że reklamę tutaj robię, powstało właśnie w Toruniu w 1924 roku. Także nawiązywaliśmy do tradycji, że Toruń jest miastem Kopernika, miastem kopernikańskim. Został ochrzczony właśnie w Tumie Toruńskim. Tum to jest kościół parafialny. Wtedy właśnie kościół świętych Janów był kościołem parafialnym, oprócz tych wszystkich innych, które istniały. Także
uzupełnijmy, chodzi o kościół parafialny świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana
Ewangelisty. Tak, oczywiście. Powiedziałam w skrócie świętych Janów. Kim byli jego rodzice? Ojciec też miał na imię Mikołaj. Mama pochodziła właśnie z rodziny Wacenrode. Miała na imię Barbara. Miał czwórkę rodzeństwa. Dwie siostry, Barbarę i Katarzynę. Imiona były nadawane w tej tradycji, że przechodziły jak gdyby z dziadków czy z matki na córkę. I dwóch chłopców było, właśnie Mikołaj, który był starszym, i Andrzej, około 2 lat młodszym. Osiedli rodzina, to znaczy ojciec Mikołaja Kopernika w Toruniu. On był kupcem, który transportował do Gdańska miedź, sukno, tego typu rzeczy. No jakoś tam się musieli poznać, były interesy handlowe, jak interesy handlowe, to też się ludzie poznawali. Stąd był związek z Barbarą Wacenrode i te parantele bardzo silne, rodzinne. Ale nie było znowuż tak słodkie to życie Mikołaja, dlatego że w wieku 10 lat jego ojciec zmarł. Wtedy też było coś takiego, że kobieta nie za bardzo dysponowała majątkiem, tak mi się wydaje, bo jego matka chyba 3 lata później poszła do klasztoru w Chełmie. Także Mikołaj został pod opieką najprawdopodobniej rodziny Wacenrode.
Czyli rodziny matki.
Rodziny matki. Oczywiście w tym młodym wieku jego kształcenie były szkoły przy kościołach. Także tak jak się sądzi, do 15 roku życia on uczęszczał do takiej szkoły parafialnej, nazwijmy to tak. Najprawdopodobniej tam poznawano te rzeczy, które były potrzebne, czyli łacina, jakieś podstawy matematyki, rachunkowości, powiedzmy tak, co też było potrzebne. Ale, i tu jest się właśnie jest to ale, są wątpliwości co do tego, jak wyglądała dalej nauka Mikołaja Kopernika i jego brata też.
Bo oni obydwaj do tej szkoły poszli.
Tak, to znaczy Łukasz Wacenrode, który w
międzyczasie... Wujek.
Wujek, tak, czyli brat mamy, który w międzyczasie przyjął święcenia kapłańskie i potem został biskupem parmińskim biskupem w 1989 roku. Upatrzył sobie w sposób zupełnie naturalny. Rodzinę wtedy bardzo intensywnie wspierano, tym bardziej, że tak jak się przypuszcza, jeżeli chodzi o Barbarę, żonę, to znaczy mamę, jest duży odstęp czasowy między pierwszą córką, czyli Barbarą, a następnymi dziećmi, więc przypuszcza się, że dużo dzieciaków zmarło we wczesnym dzieciństwie, o czym nawet nie ma wzmianki, także tutaj też zupełnie inaczej ludzie wtedy podchodzili do potomstwa. I Łukasz Wacenrode, Łukasz II Wacenrode, czyli biskup, bo jego ojciec też się nazywał Łukasz i był Łukasz I Wacenrode.
Ojciec wujka też nazywał się Łukasz, tak? Ojciec wujka, tak, Mikołaja Łukasza, Kopernika.
Biskupa, tak, biskupa tak. Wacenrode, tak. Jego ojciec się nazywał tak. Łukasz. Także niewątpliwie on w okresie tym toruńskim Kopernika wspierał rodzinę i ich kształcenie w tej szkole jeszcze parafialnej, choć to nie wymagało być może dużych nakładów finansowych. Natomiast potem się zrodził problem, co dalej. I tu są znaki zapytania, historycy takie stawiają, gdzie od 15 roku życia, powiedzmy do 18 roku życia, czy oni w dalszym ciągu byli z Andrzejem w tej szkole parafialnej, czy gdzieś wywędrowali do jakiegoś takiego, typu obecnie byśmy nazwali szkołą średnią. I mówi się, że najprawdopodobniej obydwaj byli w tak zwanej Akademii Chełmskiej. To była akademia prowadzona przez braci wspólnego życia, to bezhabitowe zgromadzenie, które zajmowało się edukacją i drukarstwem. Oni się bardzo silnie właśnie w Chełmie umieścili już po pokoju z Krzyżakami, po drugim pokoju toruńskim w 1466 roku. Niektórzy podają to w wątpliwość, niektórzy sugerują, że być może bracia kształcili się we Włocławku, ale tutaj raczej większość historyków odrzuca to. Tak, to jest ta informacja, którą ja przeczytałem. Ja nie zgłębiałem, że tak powiem, że nie ma żadnych dokumentów pisanych, ale o tyle to jest może i prawdopodobne, że jego mama i siostra, ta starsza, właśnie były w zakonie kobiecym w Chełmie. Także tu też jakieś by było wsparcie rodziny. Co się dalej stało i jak to kształcenie przebiegało, no to wiadomo, że zostali zapisani, czy zapisali się do Akademii Krakowskiej w roku 1491. A kto finansował w ogóle tego typu naukę, no bo no musieli wyjechać z domu, musieli gdzieś tam mieszkać, musieli dotrzeć do Krakowa, co nie było takie proste, bo jednak podróże w tamtych czasach odbywały się typowo wozami takimi zaprzężonymi albo w konie, albo w woły. No to proszę sobie wyobrazić, ile to trwało z Torunia do Warszawy. No pod prąd trochę było, ale też mogli dopłynąć do Torunia barkami, prawda? I zostali zapisani, to już tak zamykając może ten okres dzieciństwa, w tym roku 1491 i zaczęli studia w klasie trivium, czyli gramatyka, retoryka, dialektyka, ale oczywiście potem kontynuowali w quadrivium. Nie uzyskali, to może ktoś przede mną mówił, nie ma potwierdzonego uzyskania stopnia akademickiego. Ale też jak przeczytałem, mogło być to związane z tym, że jeżeli chciano kontynuować naukę na Zachodzie, a tak się stało z przypadkiem i Andrzeja i Mikołaja, to dopiero cenniejsze, ważniejsze, czy taka była procedura, czy bakalarat, czy magisterium, czy doktorat był uzyskiwany w tych uniwersytetach zachodnich.
O tym wszystkim oczywiście też opowiemy już w następnych odcinkach. Bardzo zapraszamy słuchaczy do tego, by słuchali naszych kolejnych audycji, które tworzymy razem z Akademią Kopernikańską. Ja jeszcze tylko, panie profesorze, poproszę o takie dopowiedzenie, uzupełnienie. Nie wiem, czy to wyraźnie zostało powiedziane, że zgodnie z zamysłem wujka biskupa Łukasza Wacenrode, brata matki, ta edukacja tych dwóch braci, Koperników, miała ich przygotować do stanu duchownego.
Tak. Zapomniałem o tym powiedzieć, tak faktycznie było. No, Łukasz Wacenrode jako biskup też patrzył, jeżeli chodzi o kontynuatorów swojego dzieła, i upatrzył właśnie sobie i Mikołaja, i Andrzeja, stąd też inwestował. Tutaj jest sprawa tego typu, że jeżeli chodzi o Andrzeja, to on się zgodził na tę procedurę, ale niestety zachorował. Nie wiem, mówi się o trądzie, że zmarł na skutek właśnie, czy to był trąd, czy to była jakaś choroba no powiedzmy, może trądem nazywaną na przykład choroby weneryczne w tamtym czasie. Nie wiadomo, życie studentów wtedy było bardzo luźne. Tak jak czytałem, przeciętny student czy przeciętna osoba to wypijała około 4 kufli, ja rozumiem, półlitrowych piwa. A wynikało to, co jest też bardzo ciekawe, z tego faktu, że niebezpiecznie było pić wodę, bo można było załapać zarazki. Natomiast piwo było produkowane...
Nie było filtrów, prawda?
Także Mikołaj Kopernik był szykowany, ale ja o tym powiem, jeżeli chodzi o Fromborg, bo to tam, że tak powiem, wyszło potem.
Też o wystawie, która towarzyszy nam, kiedy nagrywamy te audycje, omawiamy też poszczególne plansze, które towarzyszą wystawie. Dzisiaj omawiamy dzieciństwo. Cóż na tej planszy, panie profesorze, zobaczymy, jakie zdjęcia, które też wzbogacają naszą wyobraźnię. Spróbujemy opowiedzieć trochę słuchaczom.
Bardzo ciekawe zdjęcia. Pierwsze, najwyżej usadowione, to jest fasada kamienicy z ulicy Świętej Anny, gdzie, jak żeśmy rozmawiali, przypuszcza się, że rodzina Kopernika mieszkała, ewentualnie Kopernik się urodził. W następnym rzędzie jest chrzcielnica i też, nie wiem czy tradycja, ale to jest chrzcielnica, która jest XIII-wieczna, brązowa i najprawdopodobniej Torunianie, młodzi, którzy przychodzili na świat w tym mieście, tam właśnie w tej chrzcielnicy byli chrzczeni. Niewątpliwie, prawdopodobieństwo jest prawie 100%, że Mikołaj Kopernik też był ochrzczony właśnie tutaj. Jest zdjęcie jego wuja, Łukasza Watzenrode, już z tą surą. On też był interesującym człowiekiem, tak jak się pisze, jeszcze zanim został wyświęcony na kapłana, miał nieślubnego syna. Także zostawił też ślad genetyczny swój. I bardzo ciekawe z kolei zdjęcie rycina przedstawiająca panoramę Torunia i to jest rycina z 1648 roku, czyli o wiek późniejsza od śmierci Kopernika, ale te główne, główne budowle, które w tym Toruniu za czasów Mikołaja były, to tutaj są uwidocznione. W Nowym Mieście jest kościół świętego Jakuba. Jest potem przerwa, bo Nowe Miasto co prawda nie było oddzielone murem ze Starym Miastem, ale obejmował mur też Nowe Miasto, tylko że była przerwa i były ruiny czy pozostałości po Zamku Krzyżackim. Tutaj jest to zaznaczone. Tam sobie mieszczanie zrobili wysypisko śmieci. Dalej są baszty i niektóre, które są widoczne i są do czasów obecnych. Jest chyba ratusz. Ratusz tutaj będzie widoczny? Być może, ale jest właśnie kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, F. I kościół Najświętszej Maryi Panny. Toruń wtedy też posiadał barbakany w murach obronnych. To były konstrukcje, budowle obronne. Wtedy, tak jak barbakan, możemy sobie wyobrazić barbakan czy w Warszawie, czy w Krakowie, tak? On się nie zachował, ale niewątpliwie był.
Bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.